Dzień dobry, witam pana.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Przede wszystkim gratulacje, ale jak to będzie, bo PSL w poprzedniej kadencji też miał jednego człowieka, ale skończył na zerze.
To faktycznie historia województwa podlaskiego pokazała, że w takiej sytuacji się znaleźliśmy, że mieliśmy posła, później poseł przeszedł. Nie zamierzam zmieniać ugrupowania, nie zamierzam zmieniać klubu. Jestem w Polskim Stronnictwie Ludowym od 2003 roku. Mimo różnych sondaży, różnych sytuacji nie zmieniałem, nie zmieniam i nie zamierzam zmieniać. Pracujemy, żeby ten wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego był coraz lepszy, ale on może być lepszy tylko dzięki ciężkiej pracy i realizacji programu, który zapowiadaliśmy, że będziemy mieli rozbudowany i taki on właśnie jest.
Sojusz z Kukizem opłacił się?
Tak jak wyniki pokazują, on się opłacił. Otworzyliśmy się dzięki temu bardziej może na miasta, na duże miasta też, bo wyniki pokazują.
Bo to była pięta Achillesowa PSL-u, że był kłopot z tym miejskim elektoratem, mimo że tak dużo ludzi ze wsi pojechało do miasta.
Oczywiście tutaj nie zapominamy o tym, że matecznik PSL-u to wieś, chociaż czasem, i to było w historii, dzisiaj mieszkańcy wsi wybierają chętniej inne ugrupowania.
No, Prawo i Sprawiedliwość, jeśli się analizuje wyniki, to pokonało was w krótkich abcugach w środowisku wiejskim. 17% poparcia tylko dla PSL-u, prawie 70% dla Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że no to trzeba będzie zmienić, w pana opinii.
Festiwal obietnic w przypadku Prawa i Sprawiedliwości się sprawdził. Mieszkańcy wsi zagłosowali.
To wy też możecie obiecać.
Oczywiście, że możemy obiecać, ale też obiecując trzeba to myśleć o wyniku, ale też myśleć o tym, co da się zrobić. Oczywiście kibicujemy temu, żeby się udało zrealizować program Prawa i Sprawiedliwości, tak jak w poprzedniej kadencji poparliśmy te dobre rozwiązania dla Polek i Polaków i teraz też obiecujemy, że będziemy to popierać. Nie można blokować tylko dlatego, że to nie wynika z naszego programu. Jeśli coś ma być dobre dla rozwoju regionu, dla rozwoju kraju, trzeba to poprzeć i tak też będziemy czynić, natomiast będziemy też rozliczać, bo dzisiaj już słyszymy takie ciche zapowiedzi, że no może nie wszystko uda się zrealizować, może nie na wszystko wystarczy pieniędzy. Zobaczymy, czas pokaże. Zawsze budżet wiadomo, że nie jest z gumy. Pewne rzeczy można wpisać i łatwo się wpisuje zarówno w program, jak i nawet w projekt budżetu, ale później jeśli przychodzi do realizacji, to widać, że tak łatwo nie jest. Uczestniczyłem w przygotowywaniu budżetu w województwie podlaskim, wcześniej w powiecie zambrowskim, więc znam trochę mechanizm i reguły tworzenia.
Ale właśnie w pana opinii, co trzeba by było zmienić w polityce dotyczącej środowiska wiejskiego, żeby wieś przede wszystkim się nie wyludniała, żeby coraz więcej osób na wsi jednak mieszkało, zajmowało się rolnictwem, czy zrezygnować z tego dużego farmerskiego rolnictwa i wspierać gospodarstwa rodzinne tylko i wyłącznie, tak jak ogłasza to Organizacja Narodów Zjednoczonych, ta agenda wyspecjalizowana, czyli FAO, mamy dekadę rodzinnych gospodarstw rolnych. Okazuje się, że to nie jest tylko program, czy problem Polski, to gospodarstwo rodzinne, ale to jest program ogólnoświatowy.
Ja uważam osobiście, że na wsi starczy miejsca dla wszystkich. Obok tych wysokotowarowych, rozwiniętych gospodarstw jest miejsce i to trzeba by było poprawić, bo to jest też trochę taka pięta Achillesowa u nas. Nie ma praktycznie tutaj w okolicy Białegostoku, w województwie podlaskim. No są pojedyncze, ale to jest ciągle za mało. Gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa, które by produkowały właśnie na potrzeby lokalnego rynku. To, co ciągle mówimy.
Wysoka pestycydów, herbicydów i tak dalej.
Tak, to nie jest może zdrowa żywność, tak jak wszyscy mówią, bo zdrowa żywność też ona musi pewne parametry spełnić, ale bezpieczna żywność, żebym wiedział, że kupując ten produkt, on jest bez pozostałości pestycydów, jest właśnie tak w sposób naturalny wytworzony.
Kartofle to Kowalski, buraki to Kołakowski i tak dalej, i tak dalej.
Ja obserwowałem to kiedyś trochę dorabiając sobie na studiach w Niemczech. Jak było frische Kartoffel, to wszyscy jechali do tego konkretnego rolnika po te ziemniaki i nikt nie szukał w markecie tych ziemniaków, tylko pojechał specjalnie kilka kilometrów, żeby kupić.
Czyli takie połączenie ekologii z patriotyzmem.
Tak, te zielone ryneczki. Ja upatruję dużą szansę, tylko znowu to trzeba trochę systemowo rozwiązać. Widzimy, jak fajnie wbiły się, mówiąc kolokwialnie, stacje benzynowe w niedzielę, że możemy, skoro markety zamknięte, sklepy nie działają, to na stacji można dzisiaj praktycznie wszystko już kupić. A czemu nie zrobić tego właśnie ryneczku w niedzielę? Spowodować, żeby ludzie, idąc sobie do kościoła rodzinnie, wracając z kościoła, zaś na taki ryneczek zrobić zakupy, a ten Kowalski przyjechałby na 2-3 godziny, 4, nie na cały dzień. Sprzedał, co miał. Oczywiście w tygodniu też można to czynić, ale sobota, niedziela jest dobrym dniem. Jest fajna pogoda na spacerek, na bazarek i kupować. I dzięki temu będzie się rozwijać ta wieś właśnie niskotowarowa, ta, którą kiedyś wspieraliśmy takim właśnie specjalnym programem dla gospodarstw niskotowarowych. I to trzeba poprawić. Ale też nie można rozwijać, nie można blokować rozwoju dużych gospodarstw.
Natomiast nie trzeba... Przerażająco, jeśli jest taka olbrzymia ferma, kiedy wiadomo, że wszystko jest na antybiotykach, bo dużej populacji zwierząt nie udaje się utrzymać. Jeśli mamy ASF, to duże stada też nie mają racji bytu i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że to konsument zdecyduje, skąd chce kupić. Oczywiście cena ma duże znaczenie, ale tak jak często słyszymy, narzekamy, że Biedronki weszły, Lidle. A jednak dużo ludzi wybrało zamiast osiedlowego sklepiku. Nie będę sąsiada dorabiał, bo przecież nie warto. Ja sobie zarobię na tym, że kupię taniej w Lidlu, kupię taniej w Biedronce, kupię gdzieś tam w dużym markecie. No ale tak często się dzieje, bo gdybyśmy przestali chodzić do tych wielkich sklepów, za chwilę by jeden po drugim sklep był zamykany, a rozwijałyby się mniejsze. Oczywiście rozwiązania i podatkowe, i prawne są bardzo ważne, ale po to zostaliśmy wybrani posłami, żeby nad tym pracować i szukać ciekawych rozwiązań. Też trzeba wspierać ze środków unijnych rozwój obszarów wiejskich, bo im wyższa jakość życia na wsi, tym więcej ludzi zechce tam mieszkać. To nie są tylko ci, którzy tam mieszkają od pokoleń, to są też ci, którzy zmieniają duże miasta na wieś, ale też muszą mieć świadomość, że jednak zamieszkują na wsi i nie może być tak, że zaczynają blokować, ograniczać właśnie działalność rolników, narzekają, że śmierdzi, że jest głośno, że jest hałas. No, skoro ktoś się zdecydował zmienić środowisko, tak jak przy ruchliwej ulicy w Białymstoku może narzekać na hałas i spaliny, tak na wsi musi się pogodzić, że są trochę inne realia. I to jest ważne, żeby też żyć w zgodzie, bo ta zgoda jest potrzebna wszędzie, od najmniejszej miejscowości do dużego miasta.
I na zakończenie pytanie o przyszłą kampanię prezydencką. Będzie pan namawiał Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby wystartował?
Wszystko wskazuje na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo jeszcze młodego wieku, zdobył duże zaufanie społeczne. Ciężką taką pracą też pokazał, że jednak będąc liderem w małym ugrupowaniu, można stać się liderem całej opozycji. Chyba to tak dzisiaj wygląda. No i będziemy nad tym pracować, będziemy o tym rozmawiać, bo prezydent też musi mieć swoje zdanie. Oczywiście musi być ponadpartyjny i reprezentować wszystkich Polaków, nie tylko wyborców jednej partii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.